Spacerologia.
Doktor Jarosław Pacoń, lekarz weterynarii z Uniwersytetu Przyrodniczego. Lekarz weterynarii kojarzy się z leczeniem zwierzątek. Jak myślimy o komarze, rzadko myślimy o nim jako o zwierzątku. Raczej jako właśnie paskudnym pasożycie, atakującym wstrętnym owadzie, z którym należy się jak najszybciej rozprawić. Podobno w Polsce żyje 50 gatunków komarów.
47, dokładnie. Z tym, że to jest plus minus, dlatego że cały czas nowe gatunki nam się pojawiają. Ten, na którego wszyscy czekają w podnieceniu, ten...
Tygrysi.
Komar tygrysi. Na szczęście w Polsce jeszcze go nie ma.
Cały czas nie ma, bo tak cały od ubiegłego roku mam wrażenie, że tak stoimy w blokach startowych i rozglądamy się czujnie.
Tak, tak, wszyscy się rozglądają. On już był notowany, pojedyncze przypadki w Czechach i na Słowacji. U nas jeszcze go nie ma.
To jak zaczęliśmy od wielkiego kalibru, to dlaczego on jest taki szczególny?
Jak spotykamy go, powiedzmy, solo, bez żadnych drobnoustrojów, to on jest, no, ma szkodliwość taką jak każdy nasz normalny komar. Ale jeżeli on by dotarł do nas zarażony, na przykład dengą, czy gorączką zachodniego Nilu, czy innymi gorączkami krwotocznymi, jest choroba chikungunya, one się bardzo różnie nazywają, no to wtedy już jest problem, bo te choroby mogą przebiegać śmiertelnie.
No i skąd komar z dengą w Polsce?
No, ten ostatni gatunek, który się w Polsce pojawił, gatunek komara, o dziwo, to komar raczej lubiący tropikalne miejsca, ale w Polsce się bardzo dobrze zadomowił. Nie nadszedł od południa, tylko od północnego zachodu. Prawdopodobnie gdzieś uciekł z jakichś ładowni statków w Świnoujściu albo w Szczecinie, bo pierwsze rejestracje tego gatunku komara to były właśnie okolice Szczecina, północno-zachodnia Polska.
Czyli przypłynął sobie statkiem?
Przypłynął sobie statkiem, wyfrunął, dobrze się poczuł. Musiało być ich więcej, także no, zebrały się pary. Jak się ogląda mapki czasami z występowaniem tych komarów, to ten komar coraz większe obszary zajmuje. Także niedługo będzie w całej Polsce.
Ale to nie jest tygrysi.
Nie, to nie jest tygrysi.
Spacerologia.
Wracamy do komarów. 47 gatunków. Zdarzają się goście, którzy mogą tutaj przywlec nam dowolną chorobę z dowolnej części. A to statkiem przypłyną.
Ale komary na przykład mogą samolotem przylecieć też. Jest jednostka chorobowa malaria lotniskowa albo malaria portowa. To jest normalna malaria, tylko występuje na przykład w Europie w niektórych portach lotniczych czy w niektórych portach morskich. Po prostu zarażone malarią komary są przywożone w ładowniach samolotów albo w ładowniach statków. Najczęściej zaraża się obsługa.
A w związku z ocieplaniem klimatu nam też w pewnym momencie może grozić, że dobrze się poczuje ten malaryczny gatunek komarów?
My go mamy. My cały czas u nas jest ten gatunek komara, Anopheles, komar widliszek.
To dlaczego u nas nie roznoszą malarii? Nie, żebym się jakoś bardzo dopraszała.
Nie, bo u nas nie ma malarii. U nas malaria przestała być w 1968 albo 1969 roku. Wtedy Światowa Organizacja Zdrowia orzekła, że Polska jest krajem wolnym od malarii. Do mniej więcej połowy lat 60. ta malaria na terenie obecnych terenach Polski, powojennych, istniała. I to były okolice Mierzei Wiślanej, ujścia Wisły. Tam były odpowiednie warunki, lekkie zimy, czy w ogóle bez zimy i te komary mogły przetrwać. To trzeba powiedzieć, komuna, nie komuna była wtedy, ale zwalczono tę chorobę. Najwięcej przypadków malarii po II wojnie światowej było od lat 40., 47. rok mniej więcej do 50. któregoś, dlatego że wracali repatrianci z terenów Syberii, z terenów Kazachstanu. Ci, którzy z armią Andersa też przeszli przez Iran, niektórzy walczyli w Afryce też i oni byli zarażeni malarią. Wtedy notowano przypadki malarii w tysiącach w Polsce. Przed wojną, z kolei w dwudziestoleciu międzywojennym, na terenach obecnej Białorusi, tam była endemiczna i prawdopodobnie jeszcze jest malaria. Właśnie na tych terenach bagnistych, rozlewiskowych ten komar sobie żył i ten komar był zarażony. W tej chwili u nas na pewno malarii już nie ma, a malaria przywleczona to jest od 40 do 80 przypadków rocznie.
Nie ma na to szczepionki.
Szczepionka jest, tylko bardzo kiepska. W Afryce używa się jej, mimo tego, że ona ma, tu nie jestem pewien, między 30 a 50% skuteczność, ale no, lepsze coś takiego niż nic. Dlatego, że tam przede wszystkim chorują na malarię i umierają małe dzieci do 5 roku życia. Ilość ofiar, ilość przypadków śmiertelnych malarii liczy się w milionach rocznie.
Komary nazywane są największymi zabójcami.
Tak, tak. Komary są największymi zabójcami, bo zarażają nas malarią. Nawet taki piękny Madagaskar, gdzie praktycznie nie ma żadnych drapieżników oprócz fosy, która i tak człowieka nie atakuje, jest malaria i naprawdę trzeba się przed tym zabezpieczyć, jak będziemy wyjeżdżać. No i można coś takiego przywlec sobie do domu.
No i tak, jak przywleczemy, to jakoś tam jesteśmy leczeni.
Najpierw trzeba rozpoznać, bo proszę Państwa, najczęściej jest tak, że przyjeżdżamy z takich wojaży, tam było ciepło. Tutaj na przykład przyjeżdżamy w październiku czy w listopadzie, jest chłodno. I powiedzmy po kilku dniach po powrocie zaczynamy kaszleć, podnosi nam się temperatura ciała. No i pierwsze co, zmieniła się temperatura, przeziębiłem się. Nie. Idzie się po prostu do lekarza pierwszego kontaktu. Mówi się, że było się na wycieczce tam i tam. Nie zabezpieczyłem się przeciwko malarii i w zasadzie powinno się żądać, a ten lekarz powinien od razu, bez żadnego gadania, wypisać skierowanie i to takie na CITO, na przykład do nas na Koszarową, do szpitala zakaźnego. Tam się robi badania i się sprawdza.
Jak jesteśmy zarażeni, to już na zawsze?
To się leczy i się wszystko kończy dobrze. No muszę pani powiedzieć, że mam znajomych, małżeństwo, gdzie pan jest ornitologiem, amatorem. No i przywlókł sobie właśnie coś takiego z Afryki i żona, lekarz weterynarii, wyczuła od razu, także zapakowała męża do samochodu, zawiozła go na Koszarową, no i najgorszą formę malarii okazało się miał. To na to trzeba uważać, naprawdę tu uczulam bardzo, bo czasami liczą się godziny. Jest jeden gatunek zarośca malarii, który może powodować tworzenie zatorów w mózgu i no i to niestety często kończy się śmiercią.
Dlaczego tak trudno to zwalczyć?
Komary się uodparniają na wszelkie środki do zwalczania owadów. To znaczy są metody, bo larwy komarów rozwijają się w wodzie, najczęściej w jakichś rozlewiskach. Są metody, kiedyś stosowano na przykład wylewanie oleju na powierzchnię tego akwenu, ale to oprócz tych larw komarów ginęło wszystko. Dokładnie wszystko, także nie o to chodzi. Słynne DDT, czyli u nas w Polsce pod nazwą Azotox to występowało, przestano używać DDT w latach 70. i na początku 80., bo wiadomo było, że to jest bardzo toksyczne. Okazuje się, że jeszcze w tej chwili w tkankach pingwinów antarktycznych znajduje się resztki tego DDT, dlatego że to DDT jest w wodzie. One żywiąc się rybami po prostu przyswajają sobie to DDT. W tej chwili jest jedna z takich toksyn przeciwko komarom to jest endotoksyna bakterii Bacillus thuringiensis. Jest bardzo skuteczne, działa w zasadzie tylko na komary, na larwy komarów i dorosłe też. Nie szkodzi innym pożytecznym owadom, ale podobno jest to strasznie drogie. To jedno, a poza tym same zarośce malarii, no w sumie cztery są takie występujące u człowieka, cztery gatunki, uodparniają się na większość leków. Pierwszym takim lekiem, najsłynniejszym chyba była chinina. Później okazało się, że ta chinina już nie działa. Po prostu te plazmodia, te zarośce przyzwyczaiły się do tego. W czasie II wojny światowej alianci, przede wszystkim lotnicy czy żołnierze walczący w Azji, w Afryce, używali atebryny. To można używać do pewnego czasu. Jak się pojawi żółtaczka, no to niestety trzeba przerwać. Atebryna dobrze chroniła. W tej chwili już są używane ponownie pochodne chininy. Dlatego, że po tym czasie genetycznie ta odporność tych zarośców na tyle zmalała, że można używać.
Spacerologia.
Jak zaczęliśmy od malarii, jako choroby roznoszonej przez komary, to teraz rozmowa o komarach tutaj w Polsce, 47 gatunków, z czego podobno 12 coś tam może nam sprzedać, no ale ciągle nie są to choroby aż tak przerażające jak malaria.
Nie są, chociaż mamy nowe w Polsce, przywleczone z południowej Europy. To są nicienie skórne, które dotychczas występowały w Azji, występowały w północnej Afryce, i powiedzmy w południowej Europie. W tej chwili już występują w Polsce, nawet we Wrocławiu. Mój kolega, też lekarz weterynarii, ma lecznicę niedaleko mnie. Czasami dzwoni po mnie, wpadnie, będziemy nicienia wyciągać. są notowane te nicienie i u psów, i u ludzi. Od 13 lat mniej więcej. Samica do 17 cm dochodzi. Na skórze u psów, najczęściej takich gładkowłosych bardzo, tworzy się taki pęcherzyk jak po ukłuciu przez komara z małym stróbkiem na wierzchu. Jak się ten stróbek zdrapie, to można zauważyć taką niteczkę jak gdyby. Trochę to wygląda jak żyłka wędkarska.
I szybko wydłubać?
Nie. Idzie się do lekarza weterynarii i dopiero, bo 17 cm czy 15 wywlec z psa to jest problem. Pies nie zawsze sobie pozwoli na to.
U ludzi to pojedyncze przypadki?
Bardzo pojedyncze.
Ale trzeba być czujnym.
Trzeba być czujnym. No trzeba się zabezpieczać przeciwko komarom.
Tak, bo ja już myślałam, że w Polsce zasadniczo jedyne, czego doświadczamy, to dyskomfort.
Tak, to dyskomfort. No w zależności od tego, jak człowiek znosi takie ukłucia. W ślinie komarów jest kilkadziesiąt rodzajów białek, które mają właśnie obniżać krzepliwość krwi. No nie znieczulają, ale miejscowo mogą podnosić ciśnienie krwi, żeby tej komarzycy, tej samicy komara łatwiej było tą krew wyssać. To właśnie powoduje te reakcje alergiczne. Jedni są bardziej wrażliwi, inni mniej. Niektórym się robią bąble na całe udo, niektórym delikatne takie zaczerwienienie, które schodzi samo po kilku godzinach. To są wrażliwości osobnicze.
Dziś spacerologia w Parku Szczetnickim. Wydawać by się mogło park w centrum miasta. Cóż mogłoby tu na nas złego czyhać? Otóż czyha.
Komary są bardzo różne. Nie ma komarów typowo ludzkich. Są komary ukierunkowane na ssaki i są także komary ornitofilne, które atakują przede wszystkim ptaki. Ale człowiek nie jest porośnięty sierścią. Jak jest ciepło, to dużo skóry ma na wierzchu i komary znakomicie o tym wiedzą i to wykorzystują.
Mam wrażenie, że również przez materiał potrafią dziabnąć.
Potrafią dziabnąć, przez grube dżinsy też czasami się potrafią przebić. To, czy nas kłują, czy nie, to też zależy od zapachu naszego potu, od składników naszego potu, podobno też od grupy krwi. No nie opierałbym się za bardzo na tym.
Znaczy są ludzie, którzy mówią, mnie lubią komary, są inni, którzy mówią, a ja mogę spokojnie cały wieczór siedzieć w grupie ludzi, wszyscy pogryzieni, a ja nie.
Tak.
To może być grupa krwi, ale możliwe, że bardziej jakiś piąty element, czyli...
element, zapach potu, zapach alkoholi wielowodorotlenowych w naszym pocie. U kobiet faza cyklu płciowego też może być. Kobiety w ciąży są bardziej wyczuwalne przez komary. Gra hormonalna też może swoje powodować i u kobiet, i u mężczyzn. Także tutaj nie należy faworyzować żadnej z płci.
Grillowanie na działce, trochę alkoholu, on we krwi odstrasza czy przyciąga?
On powoduje znieczulenie ofiary, można powiedzieć w ten sposób. Człowiek na lekkim albo nawet na większym rauszu jest bardziej pogryziony, bo nie odgania tych komarów najczęściej. O to tutaj właśnie chodzi najczęściej.
I w przeciwieństwie do kleszczy, komary jednak są wrażliwe na zapachy, czyli można je czymś pogonić, smarując się?
Można, ale najlepsze są te same substancje, o których mówiliśmy przy kleszczach, czyli DIT i karydyna. Czasami różnego rodzaju kombinacje olejków zapachowych, nacieranie się witaminą B-kompleks czy witaminą B12, taką do iniekcji, to też podobno pomaga. Słyszałem, że pomaga olejek waniliowy. Dla mnie te różne olejki to jest tak przyprawienie do smaku dla komara, dlatego że jeżeli to działa bardzo krótko. Te olejki bardzo szybko wietrzeją i komary później nie mają żadnych przeszkód.
Może bariera fizyczno-węchowa, zapachowa, czyli lawenda na balkonie albo na parapecie?
W pewnym stopniu ogranicza ilość komarów, ale nie zapobiega. Wrotycz, pewne gatunki chryzantem też w ogrodzie też ograniczają ilość kleszczy i komarów, dlatego że one wydzielają specyficzny zapach. Zresztą substancja czynna taka odpędzająca kleszcze i komary i pchły u psów często też, to jest permetryna. Ona w tej chwili jest uzyskiwana chemicznie, ale wcześniej to były jako wyciągi z chryzantemy chińskiej.
To jeszcze szybciutko w takim razie, jak już mówimy o zabezpieczaniu się, zanim wejdziemy w dużą skalę, czyli opryski w mieście, to co możemy stosować w domu, czyli, o, czyżby? Już zaatakował? W domu możemy wrzucić sobie płytki do kontaktu.
No szczerze mówiąc, to bardziej bym polecał siatki w oknach. Płytki do kontaktu i tu znowu jest ta sama sprawa, co przy tabletkach na kleszcze i pchły u psów. I tak mamy środowisko zanieczyszczone. Jak jeszcze sobie uaktywnimy taką płytkę, czy taki zbiorniczek, który nam będzie rozpylał te wszystkie pachnidła, które mają komary odstraszać, my to wdychamy. Lepiej nie przesadzać. Co jeszcze? Są substancje, które przyciągają komary. I to jest też często używane na zasadzie, jak właśnie siedzimy w ogrodzie, taką szmatkę jakąś popryskamy sobie tą substancją i wieszamy 10 metrów od nas. Komary wtedy lecą tam.
Spacerologia.
Żyjemy w mieście na wodzie, a woda to idealne środowisko dla komarów, żeby się rozmnażać, więc przydałoby się takie działania systemowe i one w tym roku będą podejmowane. Tak swoją drogą, czy to jest policzalne, ile komarów żyje we Wrocławiu?
Nie, to są liczby, o których się najlepszym matematykom nie śniło. Nie da się tego policzyć. Można, powiedzmy, stwierdzić, gdzie tych komarów jest najwięcej, ale policzyć się tego nie da.
Ale jak sobie wyobrazimy, że takie jeżyki i nietoperze potrafią zjeść w ciągu godziny po kilkaset sztuk?
Tak, nietoperz codziennie na dobę, powiedzmy jak wylatuje, jak się robi szaro. Czasami widać w Parku Szczytnickim na przykład między drzewami sobie fruwają. Takie nietoperze, te maluchy potrafią kilka tysięcy komarów dziennie zjeść. Podobnie jeżyki i jaskółki to są niewątpliwie sprzymierzeńcy człowieka, jeśli chodzi o walkę z owadami.
Namawiamy i przypominamy o budkach dla jeżyków. Jeżyk to jest super sąsiedztwo, on za nas całą robotę wykona, jeśli chodzi o walkę z...
budkach dla jeżyków i na przykład ja mieszkam na Sępolnie, tam często się robi coś takiego, że zostawia się otwarte, uchylone okna na strych. Tam sobie wlatują nietoperze, one tam sobie przez dzień przesiedzą, wieczorem wylatują. Oprócz tego jeszcze są też budki wieszane dla nietoperzy, bo taki nietoperz, on szuka tylko na zimę czegoś solidniejszego. Natomiast latem wystarczy mu jakaś budka, żeby nic go nie niepokoiło. On sobie dzień prześpi i wieczorem będzie dalej latał.
No i wersja makro, czyli samoloty, z których rozpylane są środki.
Najczęściej w nocy. No chodzi o to, żeby ludzie nie chodzili, powiedzmy, tam w tych miejscach, gdzie to jest rozpylane, bo to też nie jest obojętne.
No właśnie, co to jest? Bo to może być chemiczne albo mikrobiologiczne.
Chemiczne albo mikrobiologiczne. Niektóre są lekko toksyczne, ale to te lekko toksyczne najczęściej są używane w ten sposób, że idzie kilka osób z takimi rozpylaczami i w tych konkretnych miejscach, gdzie tych komarów jest najwięcej, tam jest to rozpylane.
Dobrze wykonana taka akcja rozpylania środków antykomarowych, o ile jest w stanie ograniczyć populację? Możemy jakoś procentowo to wyliczyć?
Tuż po takim rozpyleniu to jest o kilkadziesiąt procent. Także jest to wyraźnie odczuwalne. Także człowiek może sobie posiedzieć w ogrodzie czy wyjść na spacer. Natomiast bez tego wszystkiego to nie jest spacer, tylko to bywa udręka.
Jednorazowy oprysk załatwia sprawę, czy to trzeba w ciągu sezonu?
Załatwia na kilka tygodni. Także kilka razy w sezonie to powinno się robić.
I w takim mieście jak Wrocław, no, które jest miastem na wodzie.
Poza tym, no, muszę powiedzieć, że niektórzy ludzie sami się przyczyniają do tego, urządzają sobie jakieś oczka wodne.
Właśnie o to chciałam zapytać, że czasami niestety, ale sami sobie organizujemy taką imprezkę komarową.
Tak, oczka wodne, jakieś beczki z deszczówką. Te komary nie potrzebują dużo wody. Wystarczy, że będzie jakieś wiadro z wodą wystawione. Wiadro to może przesadziłem, no, ale są gatunki komarów, na przykład takie bardziej tropikalne, którym wystarczy tyle wody, ile w łupinie kokosa jest do całego cyklu rozwojowego. Z takich niechemicznych, a pomysłowych środków służących do ograniczania ilości komarów, to w dużych zbiornikach wodnych, takich powiedzmy na rusztowaniu, gdzie odkręca się kran i woda z góry spływa, tam są wrzucane kuleczki czy piłeczki, które mają większą średnicę niż na przykład ten wąż, który tam tą wodę odprowadza. I one na powierzchni tworzą taki, powiedzmy, warstwę, która nie dopuszcza samic komarów do wody, żeby mogły złożyć jaja. To jest takie, no, prymitywne, ale bardzo skuteczne. Ewentualnie przykrywanie właśnie jakimiś siatkami. Tam deszczówka będzie przenikać, natomiast komary już do tego nie przejdą. Także nasze oczka wodne czy nasze beczki powinny być właśnie czymś takim co najmniej na noc przykrywane.
Z jednej strony jesteśmy zachęcani do tego, żeby robić takie poidełka dla pszczół, a z drugiej strony możliwe, że również organizujemy basenik dla komarów.
No to po prostu trzeba co jakiś czas tą wodę zmieniać. Trzeba wylewać, żeby pozbywać się tych larw komarów. To widać. jak jest taki zbiornik oświetlony, jak człowiek się nachyli, to nagle spod powierzchni takie drobne jak gdyby przecinki uciekają nam w głąb. To są larwy komarów. Larwy komarów są pożywieniem dla ryb. Do niektórych zbiorników wodnych są wpuszczane pewne gatunki ryb, to jest z rodzaju gambuzja. One są blisko spokrewnione z naszymi takimi akwaryjnymi gupikami. Ale te rybki nie przetrzymują zimy. To muszą być zbiorniki, na przykład tam, gdzie są jakieś zrzuty z elektrowni wodnych, czy coś takiego, gdzie ta woda jest cieplejsza i te rybki mogą przetrzymać zimę. Tam nie znajdujemy żadnych larw komarów, one się tym żywią.
Nawet widziałam niedawno filmik z zarybiania jakichś zbiorników wodnych pod hasłem: one będą te ryby wyżerać larwy.
Dopóki nie urosną, bo później taka ryba nawet nie spojrzy na taką larwę komara, będzie sobie grzebać tam gdzieś w mule, wyszukiwać swoje jakieś pędraki, jakieś drobne bezkręgowce, albo będzie bezczelnie czekać na karmę.
A jakieś takie kombinacje bardziej zaawansowane, genetyczno-mikrobiologiczne?
Trudno powiedzieć, że genetyczne, ale są metody zwalczania samców, żeby nie było zapłodnionych samic i składania odpowiedniej ilości jaj. Są także metody chemicznej kastracji samców. I to jest jedna z metod zwalczania komarów malarycznych w Afryce. Jest to dosyć skomplikowane, ale swoje rezultaty przynosi.
A trwają prace nad takim środkiem optymalnym, idealnym, totalnym?
To znaczy prace cały czas trwają.
A co by to miało być?
Jakaś toksyna bakteryjna. Tak jak to, o którym mówiłem, ta endotoksyna Bacillus thuringiensis, tej bakterii. W tej chwili już są badania genetyczne z tymi bakteriami, żeby dokładnie ukierunkować nawet na konkretne gatunki komarów.
O, to ptaszysko jakieś fajne. Jeszcze raz?
Zięba to była.
Albowiem jesteśmy w Parku Szczytnickim, a w Parku Szczytnickim jest słonecznie, jest pięknie, jest kolorowo i to jest naprawdę dobre miejsce do tego, żeby spędzić czas, mimo tego wszystkiego, o czym opowiadaliśmy, czyli mimo tych pasożytów, które tutaj na nas czyhają.
Tak, w tej chwili jak chodzimy po ścieżkach i przy takiej pogodzie, to ani kleszcze, ani komary nam nie zagrażają, na szczęście.
My się skupiliśmy na komarach i kleszczach. Są jeszcze jakieś inne małe, niebezpieczne, o których nie mówimy, a są?
Tu w parku nie spotkamy, ale w lesie i nad wodą spotkamy. Na przykład meszki. Po łacinie to się nazywa Lipoptena cervi. To są owady, które atakują właśnie jelenie, sarny, dziki. A jak człowiek się znajdzie, to człowieka też.
Meszki mam
rękę. Kwiopiny.
No właśnie, bo to takie paskudstwa, które tak atakują.
Atakują chmurami i mają, one mają trochę inny aparat gębowy, bo komary się wkuwają, kleszcze mają ryje, które wbijają. Natomiast meszki mają taki aparat gębowy, że wygryzą dziurę i dopiero w tą dziurę zanurzają aparat gębowy i pobierają krew. Także meszki są wredne. Meszki poza tym mają bardzo agresywną ślinę.
Swędzi jak 150.
Swędzi, powoduje obrzęki. Bardzo często, no, powiedzmy, pan, który nadużył, gdzieś tam sobie nad wodą przyśnie, budzi się opuchnięty na twarzy, siny. To jest właśnie efekt działania śliny meszek. Są przypadki, w Polsce były opisywane przypadki, że meszki atakowały całymi stadami i powodowały upadki u bydła czy u owiec.
To paskudstwa jedne.
Paskudstwa straszne.
W którą stronę my powinniśmy pójść, żeby... Tam?
Mi się wydaje, że tu. Później lekko w prawo i dojdziemy. Czapla. To są czaple, które wyemigrowały, powiedzmy, z ogrodu zoologicznego i mają tutaj w okolicy kilka gniazd, a polują tam, jak są kanały za AWF-em, za Spartakusem, to tam bardzo często się ustawiają. Można je znaleźć, zobaczyć.
Panie doktorze, bardzo, bardzo dziękuję za ten spacer po Parku Szczytnickim, za wprowadzenie w świat kleszczy i komarów. Wiemy więcej, czujemy się uzbrojeni już w tej walce. Może ten sezon będzie trochę lepszy pod względem...
Miejmy nadzieję.
...wyjścia obronną ręką ze starć.
Ja również bardzo dziękuję.
Doktor Jarosław Pacoń był naszym przewodnikiem po Parku Szczytnickim oraz świecie kleszczy i komarów.